Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Piątek 3 grudnia, wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś nadamy drugi odcinek nowego cyklu Polskie ofiary represji stalinowskich, przygotowane przez wydawnictwo WAM i Instytut Pamięci Narodowej. Program zaczynamy od aktualności watykańskich. Potrzebę bliskiej współpracy teologów i pasterzy Kościoła podkreślił papież, spotykając uczestników kończącej się dzisiaj sesji plenarnej Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Była ona poświęcona trzem tematom: teologii i jej metodom, kwestii jednego Boga w odniesieniu do trzech religii monoteistycznych oraz integracji społecznego nauczania Kościoła w szerszym kontekście doktryny chrześcijańskiej. Ojciec Święty wskazał na ścisły związek teologii z miłością Boga. Musi się ona łączyć z dialogiem prowadzonym z boskim logosem, z modlitwą i z życiem Kościoła. Równocześnie teologia ma charakter naukowy, racjonalny. To pomaga jej oczyścić ludzki rozum z pewnych uprzedzeń czy dominujących idei. Uprawiana w dialogu z myślicielami z przeszłości wnosi cenny wkład w naukę. Zarazem może być szkołą świętości. Benedykt XVI przytoczył tu jako przykład kardynała Johna Henry'ego Newmana, którego niedawno beatyfikował.
Chrystus umarł za wszystkich, choć nie wszyscy o tym wiedzą albo tego nie przyjmują. Otrzymawszy miłość Boga, czyż moglibyśmy nie kochać tych, za których Chrystus oddał własne życie? To wszystko prowadzi nas do służby drugim w imię Chrystusa. Innymi słowy, zaangażowanie społeczne chrześcijan wynika w sposób konieczny z objawienia miłości Bożej. Kontemplacji Boga objawionego i miłości bliźniego nie można od siebie oddzielać, choć przeżywa się je według odmiennych charyzmatów. Świat często ceni wiele darów chrześcijaństwa, jak na przykład ideę demokratycznej równości, zrodzoną z ewangelicznego monoteizmu, nie rozumiejąc korzeni własnych ideałów. Dlatego tak ważne jest ukazywać, że owoce giną, gdy odcina się korzeń drzewa. Nie ma bowiem sprawiedliwości bez prawdy, a sprawiedliwość nie rozwija się w pełni, gdy horyzont ogranicza się do świata materialnego. Dla nas, chrześcijan, solidarność społeczna ma zawsze perspektywę wieczności.
Ewangelia głoszona od kilku wieków w Kostaryce owocuje rozlicznymi inicjatywami na polu edukacji, służby zdrowia i promocji ludzkiej. Kostarykanie dobrze wiedzą, że w Chrystusie zawsze mogą znaleźć siłę do walki z ubóstwem, przemocą w rodzinach, bezrobociem czy korupcją. Zwrócił na to uwagę Benedykt XVI, przyjmując nowego ambasadora tego środkowoamerykańskiego kraju przy Stolicy Apostolskiej. Fernando Felipe Sanchez Campos złożył dziś listy uwierzytelniające.
Papież podkreślił, że władze publiczne winny zabiegać o dobro wszystkich, wzmacniając ich poczucie odpowiedzialności. Nie można przy tym działać na szkodę wartości zasadniczych dla ludzkiej godności, począwszy od obrony życia. To właśnie w stolicy Kostaryki, San Jose, podpisano Amerykańską Konwencję Praw Człowieka, uznającą wyraźnie wartość ludzkiego życia od chwili poczęcia. Jest zatem pożądane, zauważył Ojciec Święty, aby Kostaryka nie pogwałcała praw nienarodzonych ustawami legalizującymi zapłodnienie in vitro i aborcję. Papież nawiązał też do bolesnych konsekwencji niedawnych powodzi w tym środkowoamerykańskim kraju. Zachęcił jego mieszkańców do kontynuowania walki z bezkarnością, przestępczością młodzieży, pracą dzieci, niesprawiedliwością i handlem narkotykami. Wskazał na potrzebę zapewnienia wszystkim bezpieczeństwa, opieki zdrowotnej, godnego mieszkania i zatrudnienia, odpowiedniej formacji dzieciom i młodzieży, a ochrony i opieki rodzinie opartej na małżeństwie.
Trzydniową wizytę w Rzymie rozpoczęła delegacja Światowej Rady Kościołów. Jak podaje komunikat biura prasowego Stolicy Apostolskiej, stało się już tradycją, że nowi sekretarze generalni składają wizytę papieżowi. Od niemal roku funkcję tę pełni norweski pastor Olaf Fykse-Tveit. Towarzyszy mu żona oraz kilka osób z kierownictwa Rady, m.in. pastor Martin Robra, odpowiedzialny za kontakty z katolikami, oraz pastorka Fulata Mbano-Moyo, zajmująca się zagadnieniami feministycznymi. Jutro delegacja spotka się z kardynałem Kurtem Kochem, przewodniczącym Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan, a następnie zostanie przyjęta na audiencji u Benedykta XVI. Obok audiencji w Watykanie program trzydniowej podróży przewiduje również wizyty w rzymskich kościołach protestanckich, a także w siedzibach Wspólnoty Świętego Idziego oraz ruchu Focolari.
Benedykt XVI ofiarował kościołowi w Kazachstanie relikwie świętego Andrzeja Apostoła. Podczas uroczystej Eucharystii w Astanie w imieniu papieża przekazał je kardynał Tarcisio Bertone. Wcześniej watykański sekretarz stanu, który przebywa w Kazachstanie z kilkudniową wizytą, ofiarował relikwie również wspólnocie prawosławnej. Kardynał Bertone zaznaczył, że to, iż oba fragmenty stanowią część jednej relikwii pochodzącej z kościoła w Amalfi, jest widzialnym znakiem pragnienia kontynuowania dialogu, którego celem jest przywrócenie pełnej jedności chrześcijan.
Święty dar przyjął w imieniu katolików Kazachstanu w obecności biskupów i ordynariuszy Azji Centralnej metropolita Astany arcybiskup Tomasz Peta. Przekazanie relikwii apostoła wschodu, świętego Andrzeja, dokonało się podczas Eucharystii sprawowanej w dzień świętego Franciszka Ksawerego, patrona misji, w 36. rocznicę śmierci sługi Bożego księdza Władysława Bukowińskiego, apostoła Kazachstanu. Jutro sekretarz stanu Stolicy Świętej uda się z wizytą do Karagandy, gdzie między innymi nawiedzi budującą się katedrę. Za Stany dla Radia Watykańskiego ojciec Andrzej Madej.
Ubiegłej nocy zmarł w Neapolu kardynał Michele Giordano, wieloletni arcybiskup tej trzeciej co do wielkości diecezji we Włoszech. Miał 80 lat. Sakrę biskupią otrzymał w wieku 41 lat. Wcześniej przez 6 lat pracował najpierw na parafii, a następnie od 29 roku życia w kurii. Stał kolejno na czele trzech diecezji. Metropolitą Neapolu był przez 19 lat.
Było o nim głośno w 1990 roku, kiedy gościł Jana Pawła II. Nie zawahał się go wówczas zaprosić do najbardziej niebezpiecznych, bo kontrolowanych przez mafię dzielnic miasta. Jest też znany jako wychowawca biskupów. Pasterskiej posługi uczył się przy jego boku m.in. kardynał Agostino Vallini, aktualny wikariusz papieża dla diecezji rzymskiej. Gorąco modlę się do Boga, aby przyjął go do swego pokoju, czytamy w telegramie kondolencyjnym Benedykta XVI, który przypomina intensywną działalność duszpasterską zmarłego ubiegłej nocy kardynała Giordano.
Polskie ofiary represji stalinowskich. Ksiądz Władysław Gurgacz, jezuita.
W cyklu audycji o księdzu Władysławie Gurgaczu, jezuicie, który posługiwał w Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, ponownie witam przedstawicieli krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Filipa Musiała, dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Dawida Golika.
Dzień dobry.
Proszę panów, czas na to, aby przedstawiając postać księdza Władysława Gurgacza, zatrzymać się na tym pierwszym okresie jego życia. Przypomnijmy, skąd pochodził, w jakiej rodzinie się urodził. Pan Filip.
Ksiądz Gurgacz urodził się w 1914 roku w Jabłonicy Polskiej. To była niewielka wieś nieopodal Krosna, a więc jego dzieciństwo przypadło na trudne lata I wojny światowej. Jak wielu Polaków wówczas, ojciec księdza Władysława walczył w szeregach armii austriackiej, dlatego te dziecięce lata spędził pod opieką mamy i sióstr. Z tymi siostrami zresztą był niezwykle związany. Jak mówią świadectwa rodzinne, od najmłodszych lat wykazywał pewne cechy, które objawiły się w pełni w wieku lat 17, kiedy powołanie zaprowadziło go do nowicjatu. Do nowicjatu księży jezuitów w Starej Wsi.
Dodajmy, nie miał daleko, te miejscowości nie są zbyt odległe od siebie. Nie było mu łatwo, matka była przeciwna temu, a pomagała mu, zdaje się, siostra Zofia.
Tak, siostra Zofia była dla niego wsparciem, ale też wydaje się, że ta bliskość Starej Wsi miała też wpływ na tą decyzję. To znaczy, jeśli się jeździ po tamtej okolicy, to widać, że ta stara wieś jednak roztacza ducha jezuickiego wokół i z pewnością ten wybór późniejszego księdza Władysława nie był przypadkowy. Dalsza jego droga była typowa dla kogoś, kto przestąpił wówczas próg nowicjatu, to znaczy odebrał gruntowne wykształcenie, najpierw ukończył gimnazjum w nieodległej Korczynie, później składał egzaminy maturalne, ale już w kolegium księży jezuitów w Pińsku na Polesiu. I wydaje się, że to doświadczenie miało duże znaczenie dla jego życia. To znaczy, po pierwsze dlatego, że poznał polskie kresy, co ma gigantyczne znaczenie, jeśli znamy sobie sprawę z tego, że w Polsce pojałtańskiej, w tej Polsce, którą utworzono de facto z woli Stalina po roku 1945, niemal połowa, bo 40% przedwojennej Polski została poza granicą wschodnią. Między innymi właśnie Piński, całe Polesie zostało włączone do Związku Sowieckiego. To doświadczenie pińskie, myślę, było też o tyle istotne, że niedługo po tym, gdy z Pińska powrócił do Krakowa na dalsze studia, już w Kolegium Księży Jezuitów w Krakowie przy ulicy Kopernika, wówczas do Polski zaczęły docierać pierwsze sygnały o antypolskich represjach w Związku Sowieckim. My dziś wiemy, czego wówczas nie wiedziano, że była to szeroko zakrojona akcja sowieckich tajnych służb, akcja antypolska tak zwana, w konsekwencji której około 20 tysięcy Polaków zesłano w głąb Związku Sowieckiego. Z pewnością to doświadczenie kresów i ta, można powiedzieć, szczególna wrażliwość antysowiecka, jaką można było na kresach odebrać, było takim rysem, który w późniejszym życiu miał dla księdza Władysława znaczenie.
Z jednej strony jasna świadomość patriotyczna, z drugiej strony, jak przystało na młodego zakonnika, tak przynajmniej o nim jego współbrat pisał, myślę o księdzu Stanisławie Szymańskim, cytuję: już na samym początku życia zakonnego Władysław stawia sobie jasny cel i program życia, któremu pozostanie wierny aż do śmierci. Chce zostać świętym. Ma mu w tym dopomóc duch modlitwy, umartwienie i szczególne nabożeństwo do Matki Bożej. To jest niezwykła świadomość, bo jak ktoś wstępuje do zakonu, chce zostać najpierw zakonnikiem. Ale pragnienie świętości, i to już od samych podstaw i początków życia zakonnego, to zakłada również dojrzałą wiarę. Oprócz szkoły, na tej drodze dojrzewania w wierze, no właśnie postępował dalej, dochodzimy do czasów II wojny światowej.
Czy jeszcze warto wspomnieć o różnych pasjach księdza Gurgacza? Bo oczywiście dążył do świętości, ale tą świętość chciał również osiągnąć w dość jednoznaczny sposób. Chciał zostać misjonarzem, chciał wyjechać na misję, chciał nauczać Słowa Bożego, chciał pracować z ludźmi, nawracać ich, pomagać im. Na to mu nie pozwolono właśnie z uwagi na jego stan zdrowia. Był na to za słaby. Na misję wysyłano ludzi, którzy byli lepiej przygotowani do trudów dalekich krajów. Z drugiej strony ksiądz Gurgacz również rozwijał różnego rodzaju talenty związane z malarstwem. Już w latach 30. zarówno w Pińsku, jak i później w Krakowie rozwijał swój talent malarski, był uzdolnionym artystą. To również było na chwałę Boga czynione te obrazy, co będzie istotne w późniejszej biografii księdza Gurgacza. Podpisywał inicjałami SM, Servus Marii, czyli sługa Marii. Później, kiedy wstąpił do Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców, dalej był sługą Marii, czyli miał pseudonim Sen.
Co może warto dodać, że ten wymiar maryjny w jego życiu znalazł wyraz 7 kwietnia 1939 roku, przed rozpoczęciem II wojny światowej, mianowicie ofiarowanie życia za ojczyznę w niebezpieczeństwie na Jasnej Górze.
Tak, to znaczy 7 kwietnia w 1939 roku to był Wielki Piątek, także data nieprzypadkowa. Ksiądz Gurgacz wówczas ofiarował swoje życie za ojczyznę w niebezpieczeństwie, bo pamiętajmy o tym, że w kwietniu 1939 roku już mniej więcej można się było spodziewać, że wcześniej czy później ta ojczyzna będzie zagrożona. A ten akt miał, wydaje się, dla księdza Gurgacza znaczenie podstawowe, bowiem istotnie dalsze losy jego życia są świadomie przez niego kierowane w taki sposób, żeby rzeczywiście tę ojczyznę ocalić, nawet jeśli ceną za ocalenie tej ojczyzny miałaby być ofiara własnego życia. Ślubowanie z 7 kwietnia było zatem wstępem do tego, co działo się później, działo się w czasie II wojny światowej, ale wydaje się, że niezwykłym doświadczeniem, istotnym także dla zrozumienia przez księdza Gurgacza, co przyjdzie w roku 1944-1945 ze wschodu, były jego losy z września roku 1939. Otóż tuż po ataku III Rzeszy na Polskę, krakowscy jezuici podjęli decyzję o tym, aby część młodych kleryków ewakuować na wschód. Uznano, że tam, z dala od atakujących wojsk III Rzeszy, być może uda się ocalić skrawek niepodległej Polski, a nawet jeśli nie, to tam, dalej od linii frontu, ci młodzi klerycy będą bezpieczniejsi. Także 1 września rozpoczęła się wędrówka, która powiodła księdza Gurgacza i kilku jego współkapłanów przez Chyrów do Dubna. Do Dubna dotarli 17 września, co było datą o tyle istotną, że to moment, w którym z kolei przyszedł atak ze wschodu. I moment o tyle istotny, że Armia Czerwona błyskawicznie zajęła także Dubno. Stamtąd klerycy podjęli ucieczkę, tym razem na zachód. Wracali przez Lwów, ponownie do Chyrowa. I tam w Chyrowie nastąpiło doświadczenie, które miało, jak sądzę, znaczenie dla księdza Władysława. Otóż zostali na krótki, co prawda, czas, ale jednak aresztowani przez Sowietów, aresztowani przez Armię Czerwoną. Zatem poczuli też na własnej skórze, że po raz kolejny w dziejach Polski agresor ze wschodu, prezentujący się w oficjalnej propagandzie jako ktoś, kto przychodzi z pomocą, w istocie na zajmowanych przez siebie terenach zachowuje się dokładnie tak samo jak okupant, który przyszedł z zachodu.
Nie była to jeszcze jego godzina. Z tej niewoli zostaje wypuszczony, dociera do Starej Wsi, potem do Nowego Sącza, gdzie kontynuuje studia dalsze.
W Nowym Sączu kończy studia filozoficzne, później zostaje wysłany do Warszawy, gdzie studiuje teologię. Jednak jego stan zdrowia jest na tyle poważny, że otrzymuje możliwość kontynuowania nauki poza Warszawą. I kiedy w roku 1944 wybucha powstanie i miejsce, gdzie ksiądz Gurgacz studiował, staje się areną walki, bestialskich mordów ze strony hitlerowców, którzy mordują niemalże wszystkich kleryków, ale również całą kadrę naukową. Ksiądz Gurgacz unika tego. Można powiedzieć, że jest to takie pierwsze cudowne ocalenie jego ze śmierci. Natomiast wracając jeszcze do doświadczenia Kresów i do doświadczenia okupacji, można powiedzieć, że ksiądz Gurgacz, pomimo tego, że nie był kresowiakiem, doświadczył tego, co później w świadomości wielu Polaków zostało zatarte, a po 1945 roku właściwie stopniowo zacierane przez propagandę komunistyczną. Mianowicie tego, że rzeczywiście równolegle zaatakowała nas Armia Czerwona, jak i oddziały Wehrmachtu. I że równolegle postępowały represje wobec polskich elit intelektualnych, elit regionalnych, często w poszczególnych miejscowościach właśnie docierano do księży, do wójtów, do nauczycieli, których po prostu albo wywożono do obozów, czy też na Sybir, a jednocześnie wielu na miejscu zabijano. Kiedy w roku 40 mamy do czynienia z mordem katyńskim, likwidacją zaplanowaną i formalnie zatwierdzoną przez najwyższe władze Związku Sowieckiego, likwidacją polskich oficerów, równocześnie w Polsce ma miejsce akcja AB, czyli likwidacja polskich elit intelektualnych, wywożenie ich do obozów Sachsenhausen w Dachau. Postępowanie jednego, jak i drugiego okupanta przebiegało w ten dokładnie sam sposób. Może inne były tylko i wyłącznie przejawy w niszczeniu Polaków. To zostało zastopowane w roku 1941, kiedy Niemcy zaatakowały Związek Sowiecki i tak naprawdę w świadomości kresowiaków najmocniej odcisnęło się to, że rzeczywiście Związek Sowiecki był drugim okupantem, dokładnie takim samym jak faszyści.
W sytuacji zawieruchy wojennej, w sytuacji, gdy zmagać się trzeba było z dwoma okupantami, ksiądz Gurgacz, wówczas jeszcze kleryk, Gurgacz, seminarzysta, który śmierci uniknął w piwnicy kolegium przy Rakowieckiej, po drugim roku teologii został wyświęcony. I to, no właśnie, w Częstochowie.
Tak, święcenia kapłańskie przyjął na Jasnej Górze, a więc w miejscu dla niego niezwykle istotnym w sierpniu roku 1942. Mszę prymicyjną odprawiał już w swoim parafialnym kościele rodzinnym w Komborni, nieopodal Jabłonicy Polskiej. I od tego czasu widać też wyraźnie, że zaczyna już szukać pola do niezależnego działania. Znaczy ma jeszcze oczywiście do skończenia studia, musi te wszystkie egzaminy pozdawać, ale widać wyraźnie, że zmienia się coś w jego życiu, że te święcenia dają mu przekonanie o tym, że teraz już w pełni musi swoim życiem dać świadectwo.
Proszę Państwa, a jakie te prace duszpasterskie podejmował, o tym opowiemy w następnym programie. Przypomnijmy tylko, że naszymi gośćmi byli panowie Dawid Golik i Filip Musiał z krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Watykańskie. Wysłuchaliśmy audycji przygotowanej przez wydawnictwo WAM i Instytut Pamięci Narodowej. Rozmowę prowadził ksiądz Józef Polak. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.